Serdeczne podziękowania dla moich patronów i patronek w serwisie Patronite. Dziękuję za to, że wspieracie moją audycję. Jeżeli chcesz dołączyć, zachęcam do budowania nowej jakości mediów razem ze mną. A teraz zapraszam na podcast.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj Państwa ulubiony gość, Marek Meissner po drugiej stronie. Kłaniam się nisko. Dzień dobry Marku.
Dzień dobry Ci, dzień dobry Państwu.
Dziękuję serdecznie patronom i patronkom, którzy wspierają podróż bez paszportu w serwisie Patronite. Dziękuję nowym patronom, zawsze umieszczam takie podziękowania na X. Dziękuję Kamilowi Ziemianowi, dziękuję Łukaszowi Chrobokowi, dziękuję Marcie i Dominikowi Kołodziejowi, Darii Szafarczyk, najnowsi patroni i patronki. Marku, dzisiaj kolejna nasza rozmowa pod takim tajemniczym...
Ciekawy temat, tak, pomijany. Może dobrze byłoby dać temu tytuł pokój z rosyjskimi meblami.
Co kryje
Bo
się?
Rosjanie, tak, bo Rosjanie chcą bardzo umeblować ten pokój. No oni bardzo chcą pokoju. Jak powiedział kiedyś świętej, może nie świętej pamięci, towarzysz Leonid Breżniew, pierwszy sekretarz KC, będziemy tak walczyć o pokój w Europie, aż kamień na kamieniu nie zostanie. No i jak to wygląda obecnie? Otóż wypływają pewne bardzo ciekawe papiery dotyczące pierwszych rozmów o pokoju w Ukrainie w czasie wojny i te rozmowy należy datować na marzec, kwiecień 2022 roku, czyli już w momencie, kiedy Rosjanie wiedzieli, że nie zdobędą Kijowa i zaczynali się wycofywać powoli, wycofywać się z północy i północnego zachodu. No i co my tu mamy? Mamy ujawnione przez Amerykanów szczegóły tych rozmów. I co tam się znalazło? Znalazły się bardzo ciekawe rzeczy. Draft. Draft był taki, przygotowało to NATO z dużym udziałem Amerykanów. Tam też swoje dołożyli Ukraińcy i to jest 12 kwietnia. Potem 15 kwietnia na początek Rosjanie twierdzą, że przeczytają ten draft i to dotyczyło gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, wycofania się wojsk rosyjskich z Ukrainy. I tu się zaczynają schody. 15 kwietnia Rosjanie odwracają podstawowy artykuł tego draftu umowy pokojowej, stwierdzając, że każda akcja, każda decyzja musi być oparta o wspólną decyzję wszystkich gwarantów, przy czym Rosja się ustawiła w roli gwaranta bezpieczeństwa Ukrainy. Niezwykłe, niezwykłe, prawda? Ktoś, kto prowadzi inwazję, tutaj się jako gwarant bezpieczeństwa ustawia.
Nie ma lepszego kandydata.
Tak jest. 15 też zostają wprowadzone poprawki w szczegółowych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa Ukrainy. Zadecydowano, znaczy Ukraina stwierdza, że armia okresu pokojowego będzie miała 250 tysięcy ludzi. Wszystkich, w oddziałach liniowych, łącznie sam skład sił zbrojnych. Rosjanie skreślają to i wpisują 85 tysięcy maksymalnie, czyli armia mniejsza niż armia Ukrainy jeszcze w 2015 roku. W zapisie dotyczącym sił pancerno-zmechanizowanych Ukraińcy wpisują 800 czołgów. Rosjanie zgadzają się na 342, przy czym połowa starszych typów. Ciekawe, co mieli na myśli. Dalej, największa różnica jest, jeżeli chodzi o pociski rakietowe. Ukraińcy 280 km zasięgu. Tu Amerykanie dopisują co najmniej 174 mile. Natomiast co dopisują Rosjanie? Najwyżej 25 mil, czyli 40 km. No, to jest po prostu kpina. I jeszcze jedno. Ma być rząd, który ma powstać, ma odejść cała klasa polityczna, która wywołała wojnę przez Rosjan. Natomiast do rządu ma być nie tylko dopuszczona partia regionów, ale ma być premierem, ma być kto? Janukowycz, ponieważ jest on jedynym legalnym reprezentantem władz Ukrainy. Przypomnijmy, jest kwiecień 2022 roku, kiedy Rosjanie już wiedzą, że pierwszy etap kampanii przegrali. Ok, teraz co się dzieje teraz? Co się dzieje teraz? Tutaj się odwołam do Anny Dyner, która zrobiła znakomitą analizę w pism w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych tego, jak Rosjanie widzą system bezpieczeństwa w Europie, jak wygrają na Ukrainie. I tutaj jest tak. Podział na dwie strefy wpływów. Wraca to, co było ze Związku Radzieckiego znane, ale Rosja chce, żeby nowa żelazna kurtyna biegła na zachodniej granicy Ukrainy. I tutaj Anna Dyner cytuje tekst Mikołaja Siłajewa, on się tam różnie pisze. Armaty słychać lepiej. Z czasopisma takiego Rosja w globalnej polityce, czyli Rosja w polityce globalnej. Zwycięstwo, którego potrzebujemy na Ukrainie, zwiększenie liczebności sił zbrojnych, rozbudowa przemysłu obronnego, rozmieszczenie wojsk i uzbrojenia na zachodnich granicach wraz z szybkim rozwojem gospodarczym i technologicznym, to nasz wkład w powstający system bezpieczeństwa europejskiego. Zachar Pajkin pisze taki tekst: wyjaśnienie statusu bezpieczeństwa Ukrainy leży w interesie Rosji. W tymże samym czasopiśmie i ten tekst jest przedrukowany potem w RT News. Jeżeli przyszły europejski porządek bezpieczeństwa nie będzie obejmował Rosji i w jakikolwiek sposób uwzględniał jej interesów bezpieczeństwa, nie będzie na całym kontynencie europejskim systemu bezpieczeństwa. A dalej Pajkin pisze, że Rosja jest przeciwna temu, by o członkostwie Ukrainy w NATO decydowały wyłącznie Ukraina i NATO, uzasadniając, że Rosja jest stronniczką koncepcji niepodzielnego bezpieczeństwa i jedno państwo nie może zwiększyć swojego bezpieczeństwa kosztem innego. Pajkin stwierdza, że im szybciej status Ukrainy w europejskim systemie bezpieczeństwa zostanie uzgodniony, tym szybciej będzie można ustalić bardziej przewidywalne zasady dotyczące granicy NATO-Rosja. I teraz jeszcze się dzieją ciekawsze sprawy. Ów Mikołaj Siłajew pojawia się u kogo? U Popowa. Markian Popow, jeden z czołowych propagandystów rosyjskich, ma własną audycję, jest mężem sławnej propagandystki, także przypomnijmy, kto to jest.
Simonian?
No, dokładnie. No i teraz mamy Siłajewa, który się pojawia i stwierdza, że z rozstrzygnięciem sprawy Ukrainy trzeba się będzie też zastanowić nad tak zwaną wschodnią flanką NATO, która więcej i dłużej nie powinna być wschodnią flanką NATO, a kraje, które leżą naprzeciw strefy bezpieczeństwa Rosji, powinny się zastanowić nad uwzględnieniem także interesów bezpieczeństwa Rosji. Kraje takie jak Polska, Słowacja i Czechy powinny się zastanowić, czy nie najlepszy byłby dla nich status Finlandii z lat 60.
Niesamowite propozycje.
Prawda? Niesamowite propozycje i więcej. Czy zauważyłeś pewną ciekawą rzecz? Mianowicie cały czas jest mowa o wschodniej flance NATO, ale nie padają nazwy Litwa, Łotwa, Estonia. I w ogóle nie wiadomo, co o tym północno-zachodnim rogu Rosja myśli. No tu oczywiście można sięgnąć do rosyjskich propagandystów, którzy wprost mówią, że z załatwieniem sprawy Ukrainy trzeba będzie załatwić tamtą sprawę, czyli naciskami doprowadzić do pojawienia się tam prorosyjskiego rządu. Zaraz, skąd my to znamy? podpisanie umowy, prawda? Potem naciski, potem jakaś prowokacja, a potem nagle armia radziecka, armia rosyjska wkracza. Jaka to data? Przypadkiem nie 16 czerwca 1940 roku? Prawda? Ćwiczymy ten sam wariant. Ćwiczymy dokładnie ten sam wariant. Próbujemy sprzedać ten sam wariant w nowej oprawie. Co dalej pisze? Co dalej jeszcze Pajkin pisze? Pisze Pajkin z Treninem. I co jest w RT News zapisane? Trenin, o którym mówiliśmy, że powiedział, że Rosja zmierza w nowym kierunku. Rosja staje się krajem azjatyckim, nie europejskim. Właśnie Europa ją rozczarowała. Na czym ma się opierać system bezpieczeństwa? System bezpieczeństwa ma się opierać na powrocie do granic NATO z 1997 roku. No i teraz to się nam bardzo, bardzo skrupulatnie kojarzy z wypowiedzią Siłajewa, który mówił o statusie Finlandii dla Polski, Słowacji i Czech. Prawda? No ale dobrze. Jak wyglądało NATO w 1997 roku? Była tam Szwecja? Była Finlandia? No nie, prawda? Czyli teraz denatyzacja jeszcze Szwecji i Finlandii. Daleko idą te plany, daleko. No ale tu wróćmy do Anny Dyner, która bardzo ładnie w tym artykule podsumowała sprawę tak. Podczas kampanii przed wyborami prezydenckimi w Rosji Władimir Putin wielokrotnie zapowiadał, że najważniejszym zadaniem władz na najbliższe 6 lat będzie realizacja celów tzw. specjalnej operacji wojskowej, w tym integracja zaanektowanych terytoriów Rosji Ukrainie, zmieniając władzę tego kraju i blokując jego integrację z NATO i Unią. By podważyć chęć Zachodu do pomocy Ukrainie, Rosja będzie igrać z ryzykiem wojny regionalnej. O czym świadczą choćby słowa rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, który 22 marca powiedział, że po ingerencji Zachodu w specjalną operację militarną na Ukrainie, cała operacja przerodziła się w wojnę. Długoterminowym celem rządu Rosji pozostanie odbudowa euroatlantyckiego systemu bezpieczeństwa zgodnie z rosyjskimi żądaniami z grudnia 2021 roku, w tym wycofanie infrastruktury wojskowej sojuszu z krajów przyjętych po 1997 roku oraz redukcja sił zbrojnych i redukcja liczebności w prowadzonych tam ćwiczeniach, co wyraźnie zadeklarował w artykule prasowym z 28 marca ambasador Rosji w Republice Południowej Afryki Ilja Rogaczow. Okej, mamy pakiecik bardzo interesujący z świeżym zapaszkiem o nucy. No a teraz powiedzmy, kto jeszcze jest inny? Jeszcze są inni gracze i Rosja wcale tutaj nie jest największym graczem na szachownicy. Mianowicie są jeszcze Chiny.
No
No to
właśnie,
jak
są sobie
Chiny
Chiny.
zamierzają umeblować ten pokój? Czy to są rosyjskie meble? Nie. To są meble chińskie. A jak wyglądają meble chińskie? Meble chińskie wyglądają tak. Otóż na początek ma zostać podpisany protokół o przerwaniu ognia na obecnej granicy frontu. Czyli granicą, strefą przerwania ognia ma być rzeka Dniepr. Po obu stronach rzeki Dniepr ma być ustalona 5-kilometrowa strefa zdemilitaryzowana. Uwaga, Chiny byłyby zgodne rozmawiać z ONZ na temat posadowienia w strefie zdemilitaryzowanej oddziałów ONZ. No dobra, fajnie to wygląda, nie? No tylko, że teraz się przyjrzyjmy. Mateuszu, czy twoim zdaniem Rosja zgodziłaby się na rozmieszczenie oddziałów ONZ po swojej stronie?
No wątpię w to, wątpię w to.
No
Wskazują.
ja też bardzo wątpię. Czyli mamy oddziały ONZ, ale tylko po stronie ukraińskiej, prawda? No to ktoś powie bardzo fajnie, no bo Rosja nie będzie ostrzeliwała. A ja pamiętam taką historię, kiedy wojskom ONZ w Libanie wojskom ONZ na Cyprze nad głowami latały pociski artyleryjskie i ostrzeliwanie było prowadzone zgodnie z zasadami sztuki artyleryjskiej, tylko tyle, że oddziały ONZ nie były, że tak powiem, w to zaangażowane, wmieszane i siedziały głównie w schronach. Nie może się to powtórzyć? Może. Więc mamy przerwanie ognia i ewentualne incydenty artyleryjskie, prawda? Czy jakiekolwiek by tam nie były. No ale mamy tutaj następny punkt programu. Po rokowaniach, uwaga, nie jest określona tutaj długość tych rokowań i tak dalej, ma zostać ustalona granica opierająca się na status quo.
Toż
Czyli
to
nie
jest
dość.
granicą?
No, to powiedziałbym, że to jest to, co wszystko, co Rosja zdobyła, to ma sobie dostać. Tyle tylko, że w sumie ile czasu toczą się rokowania pokojowe w Korei?
Trochę już minęło.
No to ja bym widział dokładnie ten sam obrazek.
Korea już...
Przerwanie ognia trwające 50 kilka lat, Ukraina, która ma problemy z wejściem do NATO i do Unii, no bo no jak przyjąć kraj, który jest de facto w stanie wojny?
Kim Jong-un nawet jeszcze w styczniu tego roku mówił, że zapowiadał, że właściwie rezygnuje z jakiegokolwiek pokojowego zjednoczenia z Koreą Południową
Właśnie.
i już nawet zlikwidował pomnik postawiony za czasów jego ojca, który miał
Pomnik
być.
zjednoczenia, tak, dokładnie, tak. I tutaj no ja bym widział dokładnie to samo. No i o co chodzi? Ostatni punkt programu jest najsłodszy. Odblokowanie szlaków transportowych Azja-Europa. Więc właściwie o co w tym wszystkim chodzi? Żeby zaklajstrować byle jak stan faktyczny, ale umożliwić wreszcie Chinom eksport do Europy. Bo ożywienie gospodarcze nie takie, bo kryzys w sektorze nieruchomości, bo Huti zablokowali jedyną dobrą drogę przez Morze Czerwone i Bab el-Mandeb. No to teraz to my tak zaklajstrujemy byle jak tą sytuację na Ukrainie, ustawimy Amerykanów i Rosjan na zasadzie wystrzelajcie do siebie nas, Chińczyków to nie obchodzi, a my będziemy business as usual. No to mamy propozycję chińską.
Rozmawiał też kanclerz Scholz, wspomniany przeze mnie, oczywiście oprócz jabłek, oprócz rynku mięsnego. Kanclerz też tutaj rozmawiał o półprzewodnikach i o tym pokoju na Ukrainie. Miał przekonywać Xi do tej wizji pokojowego rozwiązania na wschodzie. Pytanie, w którym kierunku poszły te rozmowy?
No, z tego co ja słyszałem, to była mowa o tym, że Rosjanie powinni się wycofać z zajętych terenów 24 lutego 2022 roku. No, co to znaczy? Że Niemcy odpuszczają Rosji Krym, prawda? No. Ja myślę, że tutaj jest taka tendencja, żeby skłonić Ukrainę w najlepszym razie do oddania Krymu. Że tu już tutaj już się Niemcy, bo ja wątpię, żeby tak zwany kolektywny Zachód, ale na pewno Niemcy się z tym już pogodziły. Tam cały czas jeszcze duch Egona Bara unosi się nad niemiecką klasą polityczną i duch Ostpolitik, więc wcale się nie dziwię. No ale z drugiej strony Niemcy nie mogą sobie pozwolić na to, żeby Ukraina przegrała, bo przegraną byłoby w tym momencie utrwalenie status quo, prawda? Na Chińczykom wszystko jedno. No jest jeszcze plan, uwaga, jest jeszcze plan Elona Muska.
O,
Tak.
kolejne wiarygodne.
Kolejny wiarygodny. I tenże kolejny wiarygodny, no mówi prawie dokładnie to samo, co Chińczycy. Natychmiast podpisać zawieszenie broni, a potem jak będą wyglądały granice, to się ustali, no ale rokowania muszą być, uwaga, z udziałem Chin.
Libertariański prezydent Argentyny, Javier Milei, ostatnio spotkał się z Elonem Muskiem, może mu podpowiedział takie tak miał swój pomysł. Chciałem ci jeszcze zapytać o kwestie dotyczące Stanów Zjednoczonych, bo cały czas czekamy na ten pakiet. Tam się coś zmieniło, twoim zdaniem, ta atmosfera wokół kongresu?
Tak, zmieniło się, zmieniło i ja tu widzę, że zmieniło się, no niestety tak, że to nie będą te pieniądze. Najwyraźniej. To znaczy, nie wdając się w zbytnie rozważania, to ja tutaj przeryłem się i stwierdzam, że łącznie to trzeba, to jest dłuższe wyjaśnianie, natomiast gdyby to policzyć razem, to jest tak. Ukraina nie dostanie 48 miliardów dolarów czy 60 miliardów od Senatu czy Izby Reprezentantów. Z pakietu Senatu to będzie prawdopodobnie od 30 do 34 miliardów pomocy gospodarczej i wojskowej z wyłączeniem FMF. Natomiast ten nowy potencjalny pakiet Izby to jest 21,65 miliarda dolarów, jeżeli nie uwzględnione zostanie prezydenckie upoważnienie do nadmiarowych wypłat. I to nie jest przecież, pamiętajmy, że to nie jest pakiet roczny. To tutaj ten pakiet natowski, ja tak myślę. Ja tak myślę, jak się przyglądam temu wszystkiemu, że te 21 miliardów dolarów to nagle się okaże wkładem Ameryki w ten pakiet natowski, który ma być 100 miliardowy. W tej chwili ukazały się analizy, i to są analizy nie europejskie, tylko amerykańskie, które mówią o tym, że w wartości sprzętu i pomocy już w tej chwili Unia Europejska przekroczyła dwukrotnie wartość pomocy dla Stanów, prawie dwukrotnie, znaczy wysyłanej przez Stany dla Ukrainy. To znaczy per saldo, pamiętajmy o jednej rzeczy. Pamiętajmy o tym, że od 480 dni nie ma amerykańskiego finansowania. To, co napływa, to są właśnie to jest ta prezydencka autoryzacja. I ona, jeżeli chodzi o miarę wojny, to ona jest niewielka. Tam 300 miliardów, milionów, 120 milionów. To jest wszystko w amunicji. To są w sumie przy zużyciu amunicji, to są niewielkie ilości. I co tu dużo mówić? GOP, bo to właściwie GOP. GOP spowodował, że to Europa finansuje tę wojnę. Pomoc dla Ukrainy. I dlatego ja myślę, że ta sytuacja będzie wyglądała dalej tak, jak wygląda, przy czym dla mnie to jest zdumiewające, ponieważ analizy Bank of America są jednoznaczne. Analitycy BOA mówią, że ze 100 dolarów pomocy amerykańskiej 98 wraca do amerykańskich firm. Jest to dla mnie zadziwiające, że po prostu nikt w Stanach nie chce zarabiać na tej wojnie.
Myślisz?
No nikt nie chce. No co, no politycznych zarobków nie liczymy. Nie liczymy też Marjorie Taylor Greene, która ostatnio wystąpiła no, z czymś takim, że nawet Rosjanom w górę brwi podjechały wysoko. No nie wiem, czy widziałeś, że stwierdziła, że każdy, kto zagłosuje za pieniędzmi dla Ukrainy, powinien obowiązkowo się zgłosić do Ochotniczych Sił Ukrainy, zaś Ukraina powinna zlikwidować wszystkie biolaby, które tam postawiło CIA. No naprawdę, to już powiem szczerze, że jak słuchałem programu Sołowiowa, to usłyszałem taki tekst. No nasza Marjorie trochę przesadziła. Nasza. Że już nawet nie kryją.
Był też nasz prezydent. Jak oceniasz tę wizytę?
No tak. Ja powiem tak. Jest prawem jak najbardziej wskazane, żeby utrzymywać kontakty zarówno z pretendentem, jak i z prezydentem. Pytanie. Jak Marjorie Taylor Greene, Andrzej Duda przekonał Donalda Trumpa do dalszej pomocy dla Ukrainy. do współpracy. Bo tylko to się liczy.
Myślę, że miał
Cała reszta
argumenty
to tylko
jakiekolwiek?
dodatki. Myślę, że miał. Tam był Jacek Siewiera, którego oceniam wysoko. Natomiast pytanie, na ile Trump słuchał?
Znamy Donalda Trumpa. Co z tego, że wystąpi po konferencji prasowej, powie,
Mam
bo...
takie obawy, że wizyta w sumie była wizytą ceremonialną, że Andrzej Duda na pewno przedstawił argumenty za pomocą dla Ukrainy. Jeżeli przygotował je Jacek Siewiera, myślę, że to on, to te argumenty były słuszne i logiczne. Natomiast, no cóż, nie sądzę, żeby to coś dało.
To jeszcze cię zapytam, obserwujesz sytuację na Bliskim Wschodzie?
No zdecydowanie.
Dzisiaj izraelskie rakiety miały trafić w obiekt w Iranie. Taka odpowiedź
Isfahanie.
nie wiadomo jak to.
Isfahanie, a wiadomo, że tam trochę na południe od Isfahanu jest ten ośrodek prac nad irańskim atomem i na razie nic nie wiemy. Nie wiemy, czy oberwał, czy nie. Eksplozję widziano z Isfahanu, więc atak dotyczył obszarów nieco za miastem, czyli by się wszystko zgadzało. No i teraz pytanie, dlaczego tak się stało, mimo że Biden naciskał bardzo na Netanjahu i na cały Izrael, żeby tego nie robić. Moim zdaniem wyjaśnienie jest proste. Netanjahu w jakiś sposób walczy o byt polityczny. Jeżeli sprawa z Iranem by została wyciszona, po pierwsze, do gardła rzucą mu się wszyscy ultrasi. Po drugie, zacznie się odgrzebywanie pytań, to już się mówi pytania Ariego Folmana. Ari Folman był reżyserem filmu Walc z Bashirem. Ten film głęboko polecam, bo to jest film o izraelskich traumach wojennych. W bardzo ciekawej koncepcji filmu animowanego, rzadko się zdarzającej. Otóż Ari Folman sam, który był zwolennikiem pokoju, bardzo, bardzo się zmienił, stwierdził, że trzeba zadać pytania Netanjahu i Likudowi o hodowanie Hamasu. O hodowanie Hamasu i przyciął straszliwie wszystkim też zwolennikom pokoju, twierdząc, że po 7 października nie będzie pokoju z mordercami. Także, no cóż, te pytania Ariego Folmana dalej są. Dalej są i mogłyby zostać zadane. Więc nie ma jak wojna.
O Bliskim Wschodzie rozmawiamy na bieżąco podróży bez paszportu. Zachęcam do poprzednich rozmów z ekspertami. Być może pojawi się też aktualizacja tego, co się dzieje na linii Izrael-Iran. Dzisiaj tym akcentem zakończymy. Marek Meissner po drugiej stronie. Bardzo dziękuję za dzisiaj.
Dziękuję Ci bardzo, dziękuję bardzo Państwu.